Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piątek 13 maja, witam Państwa, Krzysztof Bronk. Stolica Apostolska wydała dziś instrukcję o przedsoborowej liturgii. Papież spotkał się natomiast z Instytutem Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. To główne aktualności watykańskie, o których powiemy już za chwilę. W drugiej części programu nadamy rozmowę z księdzem Markiem Dziewieckim, krajowym duszpasterzem powołań. W najbliższą niedzielę rozpocznie się bowiem 48. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. Zapraszamy.
Pojednaniu i jedności w Kościele oraz udostępnieniu wiernym bogactwa liturgii rzymskiej ma służyć ogłoszony dziś w Watykanie dokument papieskiej komisji Ecclesia Dei pod tytułem Univers Ecclesiae. Jest to instrukcja do wydanego 4 lata temu przez papieża motu proprio Summorum Pontificum o możliwości stosowania przedsoborowej liturgii łacińskiej przez pragnących tego duchownych i wiernych. Benedykt XVI prosił wówczas biskupów, by po 3 latach przesłali swe uwagi. Odpowiedzią na nie, jak też na inne prośby o wyjaśnienia i wskazania, jest instrukcja wydana obecnie przez zajmującą się sprawami katolickich tradycjonalistów Komisję Ecclesia Dei. Na jej czele stoi kardynał William Levada, będący równocześnie prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
Instrukcja przypomina, że ryt przedsoborowy jest godną zachowania ze względu na jej wartość nadzwyczajną formą liturgii rzymskiej. Jednak forma zwyczajna to liturgia będąca owocem reformy posoborowej. Grupy wiernych proszące o możliwość sprawowania przedsoborowej liturgii nie mogą zatem podważać ważności formy zwyczajnej czy też autorytetu papieża. Grupa taka potrzebuje odpowiedniego księdza, znającego wystarczająco łacinę i sam ryt. Biblijne czytania mszalne mogą być też w języku współczesnym, w przypadku liturgii uroczystej, po odśpiewaniu ich po łacinie. Do przedsoborowego mszału z 1962 roku powinni być wprowadzeni nowi święci. Święceń niższych i subdiakonatu zgodnie z pontyfikałem z 1962 roku można udzielać w zgromadzeniach zakonnych stosujących nadzwyczajną formę liturgii rzymskiej. Nie zmienia to jednak w niczym dyscypliny kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Zgodnie z nim do stanu duchownego włącza zawsze przyjęcie święceń diakonatu.
W ogłoszonej dziś instrukcji Universae Ecclesiae wskazano, że grupom pragnącym stosować przedsoborową formę liturgii przysługuje prawo odwołania się od decyzji miejscowych ordynariuszy do papieskiej komisji Ecclesia Dei. Jednak również od jej dekretów można się z kolei odwołać do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
13 maja 1981 roku, a zatem w dniu zamachu, Jan Paweł II powołał do życia Papieską Radę do Spraw Rodziny oraz Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Ich działalność pokazuje, jak bardzo był on przekonany o istotnej roli rodziny w Kościele i społeczeństwie, powiedział Benedykt XVI do uczestników spotkania zorganizowanego przez ten papieski instytut. Ojciec Święty przypomniał, że jednym z zadań tej instytucji jest propagowanie nauczania Jana Pawła II o ludzkiej miłości. Przypominając pokrótce główne myśli tej doktryny, papież zwrócił uwagę na rolę, jaką odgrywa w niej ciało człowieka.
Tuż po śmierci Michała Anioła Paolo Veronese został wezwany przez inkwizycję. Zarzucono mu, że namalowane przez niego postaci nie pasują do ostatniej wieczerzy. Odpowiadając, malarz zauważył, że również w kaplicy Sykstyńskiej przedstawiono nagie ciała bez należnego szacunku. W obronie Michała Anioła stanął wówczas sam inkwizytor, wypowiadając słynne już słowa: czyż nie wiesz, że w postaciach tych nie ma niczego, co nie byłoby uduchowione? Nam, nowoczesnym ludziom, trudno jest zrozumieć te słowa, bo ciało wydaje się nam bierną, ciążącą materią, wrogą poznaniu i swobodzie właściwej duchowi. Jednakże ciała namalowane przez Michała Anioła są przepojone światłem, życiem i blaskiem. W ten sposób chciał on pokazać, że nasze ciała kryją w sobie tajemnice, W nich przejawia się i działa duch. Są powołane do bycia ciałami duchowymi, jak mówi święty Paweł.
Benedykt XVI zauważył, że fascynacja płciowością rodzi się właśnie z tej tajemnicy ludzkiego ciała. Widzimy w niej integralne piękno, obietnicę zjednoczenia dwojga osób w miłości, a także drogę do Boga, którą to zjednoczenie otwiera. Jednak wskutek grzechu pierworodnego język ciała nie jest już jednoznaczny, zaznaczył papież. Są w nim też elementy negatywne, jak żądza zawłaszczenia i wykorzystania drugiej osoby. W tym sensie ciało buntuje się przeciw nam samym. Pierwotne błogosławieństwo Boga jest jednak silniejsze, a w Chrystusie przed ciałem otwiera się droga odkupienia, zauważył Benedykt XVI.
Se dopo la caduta Eva riceve questo nome, Madre dei viventi.
Skoro po upadku Ewa otrzymuje właśnie to imię, Matka Żyjących, to świadczy to o tym, że siła grzechu nie jest w stanie zniszczyć pierwotnego języka ciała, błogosławieństwa życia, które Bóg nadal daje, kiedy mężczyzna i kobieta łączą się w jedno ciało. Rodzina. To właśnie w niej teologia ciała splata się z teologią miłości. W niej człowiek poznaje dobroć ciała, świadectwo jego początku w dobru, w doświadczeniu miłości, którą otrzymujemy od rodziców. W rodzinie człowiek przeżywa dar siebie w jednym ciele, w miłości małżeńskiej, która łączy małżonków. W rodzinie doświadcza się, że miłość jest płodna. W rodzinie człowiek odkrywa własną relacyjność, nie jako jednostka, która dąży do samorealizacji, lecz jako dziecko, małżonek, rodzic, którego tożsamość opiera się na powołaniu do miłości, na byciu przyjętym przez drugiego i nadawaniu się innym.
Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji umacnia swoje struktury. Do tej pory ta istniejąca od kilku miesięcy dykasteria miała jedynie przewodniczącego, arcybiskupa Rino Fisichelle, oraz zespół członków z kurii rzymskiej i kościołów lokalnych. Obecnie Benedykt XVI mianował sekretarza i podsekretarza rady. Pierwszy z nich to 66-letni arcybiskup José Octavio Ruiz Arenas. Jest on Kolumbijczykiem i do tej pory był wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Drugi natomiast to 47-letni Szkot, prałat Graham Bell, kierujący dotychczas sekretariatem Papieskiej Akademii Pro Vita.
Stanowiska katolickich biskupów z Libii i Syrii mogą zdumiewać, ale winny być odczytywane w szerszym kontekście, uważa sekretarz Papieskiej Rady Justitia et Pax. Biskup Mario Tozo przyznał, że wypowiedzi lokalnych biskupów wobec antyreżimowych rewolucji mogą wydawać się sceptyczne lub nawet nieprzychylne.
Przedstawiciel Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju wyraził przekonanie, że rolą biskupa nie jest podżeganie do wojny, a wypowiedzi przeciwko rewolucjom należy odczytywać w kluczu zabezpieczenia wartości dużo ważniejszych, jak choćby życie wspólnoty. Zdaniem salezjanina w takiej sytuacji jak w Syrii i Libii konieczna jest roztropność w wyborach i działaniach. Rebelianci o wiele bardziej potrzebują dobrej formacji, kształtowania sumienia i zagranicznych stypendiów, by pewnego dnia mogli przejąć władzę, stwierdził biskup Tozo. Tymczasem Zachód wspierał ich dotychczas w inny sposób. Sekretarz Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju zauważył, że uzbrajanie ludzi odbywa się szybko, ale nikt nie pyta się o niebezpieczeństwo nowego kolonializmu, na przykład ze strony Chin. Do czego wtedy przysłuży się ofiara powstańców w Libii i Syrii? Zapytał retorycznie biskup Tozo.
W niedzielę rozpoczyna się 48. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. W specjalnym orędziu Benedykt XVI zachęca wszystkich do troski o powołania w kościele lokalnym, czyli we wspólnotach wiary, w których żyjemy na co dzień. Ksiądz Marek Dziewiecki, krajowy duszpasterz powołań, uważa, że im więcej świeckich korzysta z posługi kościoła, tym więcej będziemy mieli kapłanów. Jego zdaniem coraz więcej młodych osób nie otrzymuje wystarczającego wsparcia wychowawczego, by odkryć swoje powołanie. Z księdzem Markiem Dziewieckim rozmawia Rafał Łączny-Skaj.
Przed nami, proszę księdza, tydzień modlitw o powołania. Tym razem Benedykt zachęca nas bardzo szczególnie do troski powołanych o powołania. Ale zacznijmy bardzo prosto. Co jest sercem tego tygodnia modlitw o powołania?
W orędziu Benedykt XVI przypomina nam, że Kościół lokalny ma się w sposób szczególny troszczyć o powołania, więc poszczególne parafie, dekanaty, diecezje, kościoły w danym państwie. I to jest potrzebne nam przypomnienie, bo istotą powołania, każdego powołania, także do małżeństwa, czy życia zakonnego, czy kapłaństwa, jest powołanie do wielkiej miłości, do wielkiej, wiernej, ofiarnej miłości. A takiego powołania nie zrealizuje ktoś niewychowany, nieuformowany według Ewangelii, nie zachwycający się Chrystusem. Gdzie się wychowuje dzieci i młodzież? Przecież nie gdzieś tam na jakichś światowych tylko zjazdach, ale na co dzień to w rodzinach, w parafiach, w dekanatach, w danej diecezji, która ma swoją specyfikę, która decyduje o jakości na przykład przygotowania do bierzmowania czy do innych sakramentów. Więc Benedykt XVI przypomniał nam coś bardzo ważnego w tym orędziu na najbliższy Światowy Tydzień Modlitw o Powołania, mianowicie, że to w lokalnych kościołach, począwszy od małego kościoła domowego, a skończywszy na diecezji czy kościele w danym państwie, tam się rozstrzyga kwestia wychowania i dorastania lub niedorastania niestety do powołania. Dlatego chcę doprecyzować, że nie mamy kryzysu powołań, bo Bóg nie przestaje powoływać, tylko mamy kryzys osób powołanych, czyli mamy coraz więcej młodych ludzi, którzy nie dostali wystarczającego wsparcia wychowawczego w rodzinie, w parafii, żeby odkryć i zrealizować swoje powołanie, czy to do małżeństwa, bo coraz mniej się odważa młodych ludzi na małżeństwo, czy też do kapłaństwa życia zakonnego. Ten tydzień modlitw o powołania uwrażliwia nas na tą problematykę i pokazuje, że to, co się dzieje z młodzieżą, także w aspekcie powołaniowym, to jest świadectwem o nas dorosłych, o rodzicach, o księżach, o katechetach, o osobach konsekrowanych. Na ile zachwycamy Chrystusem, na ile głosimy Chrystusa z radością, na ile nasza miłość jest przekonująca i na ile pociągamy młodych ludzi, żeby podobną drogą poszli. To jest rachunek sumienia dla nas dorosłych. Oczywiście za każdym razem, w każdym roku ten tydzień modlitw, który zaczynamy niedzielą Dobrego Pasterza, jest też wielką zachętą do modlitwy o powołania, bo to Bóg sieje powołania, Bóg podpowiada młodym ludziom tą drogę specyficzną realizacji świętości, jaką każdy z nich powinien pójść i dlatego modlitwa jest punktem wyjścia, a za modlitwą trud wychowania.
Czy w Polsce już powinniśmy nacisnąć ten czerwony przycisk z napisem "Mamy kłopoty z powołaniami"?
To znaczy, w Polsce powinniśmy nacisnąć już czerwony przycisk z napisem "Konieczna jest nowa ewangelizacja". Także w Polsce, nie tylko w Europie Zachodniej. Także w Polsce mamy coraz więcej przejawów chrystofobii, dosłownie lęku przed Chrystusem. Zwłaszcza w głównych mediach, wśród wielu polityków dominuje taka bardzo duża życzliwość dla ateizmu, duża życzliwość dla różnych religii poza chrześcijaństwem. My jesteśmy właściwie już nawet w Polsce jedyną religią, z której publicznie można kpić. Jesteśmy jedyną grupą społeczną, którą bezkarnie można wyśmiewać. To jest w ogóle nie do pomyślenia w odniesieniu do Żydów, czy w odniesieniu do buddystów, czy muzułmanów. Natomiast w odniesieniu do chrześcijan niestety mamy taką tendencję. Więc jest czerwony guzik w tym sensie, że budujemy to, co je na Paweł II prosto nazwał, cywilizacja śmierci. W Europie budujemy coraz bardziej cywilizację egoizmu, cywilizację indywidualizmu, ale właśnie egoistycznego, cywilizację doraźnej przyjemności, cywilizację cwaniactwa, cywilizację przemocy, cywilizację, w której kryterium, że tak powiem, postępowości jest prawo rodziców do zabijania własnych dzieci. No jak to inaczej nazwać? To jest cywilizacja śmierci i tu powinien być czerwony guzik naciśnięty. Natomiast że w takiej cywilizacji będziemy mieli coraz mniej ludzi zdolnych do małżeństwa, coraz mniej ludzi zdolnych do kapłaństwa życia zakonnego, to jest oczywiste, że będziemy mieli coraz więcej ludzi młodych, zniechęconych życiem w stanach samobójczych, w przestępstwach, w uzależnieniach. No, to są tylko skutki, więc trzeba czerwony guzik zapalić tam, gdzie on ma punkt wyjścia, mianowicie wrócić trzeba do wartości podstawowych, a my chrześcijanie mamy wrócić do odważnego kierowania się zasadami Jezusa, bo nie ma żadnych mądrzejszych zasad, nie tylko dla kwestii powołań, ale kwestii w ogóle funkcjonowania społeczeństwa i naszej przyszłości.
Tuż przed niedzielą Dobrego Pasterza mieliśmy okazję poznać statystyki powołaniowe. Tutaj nie ma jakichś wielkich powodów do niepokoju, bo te statystyki są podobne jak w roku ubiegłym, ale jednak ten 1-2% spadek liczby osób czy w seminariach diecezjalnych, czy w zakonnych widzimy. Czy to już jest tendencja stała, zdaniem księdza? Czy musimy się przyzwyczaić do tego, że no, w najbliższych dziesięcioleciach kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych w Polsce będziemy mieli po prostu mniej?
Prawdopodobnie po ludzku patrząc, socjologicznie, też demograficznie, to można spodziewać się, że będzie po prostu co roku mniej, o kilka, kilkanaście procent. Z drugiej strony mam nadzieję, że ci, którzy się zgłaszają, to prezentują wyższą jakość swoją osobowością, swoim zaangażowaniem duszpasterskim, bo tam, gdzie jest mniej i gdzie trudniej jest na decyzję o wstąpieniu do seminarium, tam ci, którzy wstępują, zwykle są bardziej uformowani, bardziej przekonani, bardziej odważni. Ale z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że mamy 1/4 kleryków Europy w dalszym ciągu i jesteśmy zieloną wyspą, gdy chodzi o powołania, mimo tych tendencji spadkowych. A poza tym nie da się wszystkiego w liczbach wyrazić. W związku z tym stawiajmy na jakość przede wszystkim i troszmy się o to, żeby ci, którzy się zgłaszają do seminariów, żeby byli jak najlepiej uformowani, żeby zachwycali młode pokolenie miłością Chrystusa i Jego mądrością. I wtedy będziemy mieli lepszą przyszłość.
Co zdaniem księdza należy natychmiast zrobić? Jakie kroki należy podjąć, żeby za 10-20 lat nasze polskie seminaria czy domy zakonne nie świeciły pustkami?
Zawsze jest realizm potrzebny, współpraca z Bogiem, modlitwa to jest oczywiste, ale także realizm. Otóż problemem Kościoła najważniejszym to jest to, żeby miał kto przychodzić do Kościoła. Bo jeżeli będziemy mieli księży w Kościele, ale nie będzie świeckich, którzy przyjdą, którzy będą korzystać z naszej posługi, to nasze powołanie staje się zbędne. Otóż trzeba jednocześnie troszczyć się o nowych kandydatów do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale też trzeba się troszczyć o formację wszystkich świeckich chrześcijan, o formację małżonków i rodzin, o formację dzieci i młodzieży, żeby księża mieli dla kogo posługę swoją wykonywać. I w związku z tym powinna być troska o cały Kościół i o wszystkie sfery formacji chrześcijańskiej, a nie tylko o formowanie kapłanów i sióstr zakonnych, dlatego że my nie jesteśmy dla nas samych, jesteśmy dla świeckich, po to, żeby im służyć od rana do wieczora. I im bardziej świeccy nas szukają, tym więcej młodych też będzie chciało wstąpić do seminarium, czy dziewcząt wstąpić do zgromadzeń zakonnych, bo będą widzieli ci młodzi ludzie, że oni są potrzebni, że są dzieci, młodzież, dorośli, którzy nas szukają. A więc tutaj też apel do świeckich, żeby bardziej cenili sobie naszą posługę, żeby bardziej z niej korzystali, począwszy od mszy niedzielnej, życia sakramentalnego, bo to jest sens bycia kapłanem. Nie chodzi nam o to, żebyśmy mieli dużo kapłanów, tylko żebyśmy mieli zapracowanych kapłanów dla dobra ludzi, do których jesteśmy posłani. A więc nigdy się nie da w Kościele zrobić jakiejś wybiórczej pracy, że skupiamy się na jakiejś dziedzinie życia Kościoła kosztem innych dziedzin, bo naczynia połączone są w Kościele. Im więcej świeckich jest zaangażowanych w życie Kościoła, im więcej świeckich korzysta z posługi kapłanów, tym więcej będziemy mieli kapłanów. A im lepszych mamy kapłanów, im więcej, tym bardziej świeccy no, mogą się cieszyć duchowym wsparciem. Więc tutaj się wzajemnie te dwa środowiska wspierają. I mam nadzieję, że ten tydzień modlitw o powołania, który będziemy przeżywać, który przypomina nam o trosce o powołanie w Kościele lokalnym, to rodzicom przypomni o trosce o solidne wychowanie dzieci i młodzieży, a nas zmobilizuje do tego, żebyśmy jeszcze z większym sercem i kompetencjami szli do świeckich, żeby oni mieli no, radość skorzystania z naszej posługi kapłańskiej.
Czy ten statystyczny spadek liczby powołanych to jest taki znak naszych czasów, z którym po prostu musimy sobie radzić, musimy podjąć jakieś nowe kroki w Kościele szczególnie?
To jest taki znak, który jest rachunkiem sumienia dla całego Kościoła i dla całego społeczeństwa. Mamy coraz mniej młodzieży, młodych ludzi decydujących się na małżeństwo. Mamy coraz więcej tych, którzy sobie wmawiają, że są powołani do bycia singlem. Mamy coraz więcej małżeństw się rozpadających. Mamy jakoś tam niewielki stopień, ale jednak rosnącą grupę odejść z kapłaństwa i życia zakonnego. Więc po prostu znakiem czasu naszego jest kryzys człowieka. Nawet nie kryzys powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, w ogóle kryzys człowieka, kryzys cywilizacji. Jan Paweł II błogosławiony to bardzo syntetycznie podsumował już 20 parę lat temu, że jest to budowanie cywilizacji śmierci zamiast cywilizacji miłości i życia. I w związku z tym tu jest znak czasu. Jesteśmy w trudnej chwili cywilizacyjnej i problemy są znacznie większe niż tylko problemy typu, czy mamy 10% więcej, czy mniej kleryków na danym roku. Tylko co się dzieje z człowiekiem XXI wieku tu w Europie? Co się dzieje z chrześcijaństwem? Na ile jesteśmy mocni w trwaniu przy Chrystusie w obliczu cywilizacji chrystofobicznej, w obliczu cywilizacji, która promuje wszystko poza chrześcijaństwem?
Dziękuję bardzo księdzu.
Proszę bardzo.
Z księdzem Markiem Dziewieckim rozmawiał Rafał Łączny.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.